Radio Wnet, Poranek Wnet. Zajmujemy się dzisiaj cały czas polską polityką zagraniczną, może nie cały czas, ale w dużym stopniu jakoś tak ten poranek się ułożył. W studiu pan Andrzej Godlewski, publicysta zajmujący się między innymi sprawami międzynarodowymi. Dzień dobry
panu. Dzień dobry
panu. Było takie wystąpienie na tej konferencji monachijskiej pani kanclerz Angeli Merkel. Wiele osób potraktowało je jako taki pewien polityczny testament. No i przemówienie zostało przez wiele osób odebrane jako jednak taki manifest odrębności drogi politycznej Europy Zachodniej od Stanów Zjednoczonych. Czy to rozejście się to już jest pewien trwały proces?
To, o czym pan mówi, wydarzyło się już prawie 2 tygodnie temu, a polityka międzynarodowa się nie zatrzymuje, więc dużo się dzieje. Dzisiaj jesteśmy akurat krótko potem po szczycie Donalda Trumpa i przewodniczącego Kim Jong-una i tak naprawdę to, co mówiła Merkel o tym, że należy w stosunkach międzynarodowych nie podejmować jednostronnie decyzji, że należy się liczyć z partnerami, że Europa tak samo jest ważna, to takie główne tezy, to mogą być na przykład po tym dzisiejszym dniu jeszcze wzmocnione, bo Donald Trump ma dzisiaj, tak jak jest poranek radiowy, radosny i są różne tematy. Dla Donalda Trumpa ten wczorajszy, dzisiejszy dzień, mam wrażenie, jest bardzo słaby.
Nie, a mimo radości kontrolujemy sprawę, więc wiemy, że póki to zakończył się bez porozumienia.
Tak, bardzo słaby, ma bardzo duże kłopoty wewnętrzne i to się od razu przełoży na stosunki międzynarodowe. Nie wiadomo, czy lepiej, czy gorzej. W każdym razie moja teza jest taka że jednak dla Donalda Trumpa nie tylko jest Ameryka najważniejsza, Ameryka first, ale Donald Trump jest najważniejszy i on ma duże kłopoty związane ze znaniami swojego byłego prawnika i może po prostu mieć taki rodzaj dezinteresmentu w stosunkach międzynarodowych. I to, co mówi Merkel, żeby jednak Europejczycy zajmowali się też intensywnie swoim bezpieczeństwem, swoją przyszłością, no to nie jest też takie wołanie odchodzącego polityka, tylko że to powinno mieć znaczenie także dla nas. Także to powinniśmy też nie tylko lokować swoje nadzieje w Donaldzie Trumpie, ale też działać tutaj na europejskim podwórku.
No tak, no ale wydaje się, że to ta próba działania na europejskim podwórku jak na razie się nie udała, bo jednak istnieje dość silny antagonizm i to nie tylko antagonizm, bo to był antagonizm tylko między Polską a tymi krajami starej Unii. Można by uznać, że to jest jakiś przypadek, nie wiem, naszej być może błędnej polityki, ale ten antagonizm występuje i w wypadku Rumunii, i w wypadku Węgier. Jak coś tutaj w tej wspólnej Europie nie gra?
No, dopóki Brytyjczycy nie wyjdą z Unii Europejskiej, Unia Europejska to jest 28 krajów i Unia, że tak powiem, w skrócie polega na tym, żeby się pokojowo porozumiewać przy stole, nawet jeśli to są długie rozmowy, nawet jeśli za pierwszym, piątym, dziesiątym razem się nie udają, to żeby jednak znajdować porozumienie. Tych podziałów jest mnóstwo. Dzisiaj na przykład czytam o tym, jak francuski rząd nie może się porozumieć z Holendrami w sprawach linii lotniczych, bo jest Air France i KLM, holenderska linia, są ze sobą w jednej spółce. Holendrzy uważają, że są poszkodowani, chcą mieć większe wpływy, boją się o przyszłość lotniska w Amsterdamie. Jest duży spór i na pewno będziemy słyszeć nieraz o tej awanturze. Więc to, że są spory też pomiędzy wschodnią Europą, czy zachodnią Europą, starymi członkami Unii, tymi nowszymi, młodszymi, to jest normalna rzecz. I nie powinniśmy się, moim zdaniem, właśnie obrażać, tylko starać się przynajmniej rozmawiać. I mam wrażenie, że teraz jesteśmy już prawie w marcu, w maju są wybory do Parlamentu Europejskiego. Będzie rodzaj nowego otwarcia w Unii, nie wiadomo, czy z Brytyjczykami, czy bez. Będzie nowa Komisja Europejska, będą nowi szefowie wszystkich instytucji europejskich, Europejskiego Banku Centralnego i Donald Tusk zakończy w grudniu swoje urzędowanie. Więc to będzie taki moment, żeby na nowo, że tak powiem, się przegrupować w ramach Unii Europejskiej. I to jest szansa dla Polski, obojętnie dla jaki to będzie rząd po wyborach w Polsce, no żeby mieć większy wpływ na te instytucje europejskie i na linię, w którą idzie Europa.
Kiedy, nie wiem, czy mam nadzieję, że nie zdradzę jakiejś dyplomatycznej tajemnicy, że kiedy powiem, że byłem świadkiem dyskusji, którą pan moderował, takiej właśnie międzynarodowej, która odbyła się tutaj niedaleko w Warszawie, w salach związanych z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. No i tam wyraźnie, kiedy doszło do tej dyskusji, była poświęcona właśnie tym sprawom Ameryki, Unii Europejskiej. No i z jednej strony padły słowa o tym, że no prezydent Trump jest trochę nieobliczalny, z drugiej strony padło słowo Nord Stream. Więc czy to nie jest jednak tak, że ta konsekwentna, bez względu na zmiany rządów, polityka niemieckich ekonomicznych związków z Rosją tutaj trochę nam zawęża pole manewru.
Tak, bardzo dziękuję, że pan wspomniał o tej debacie. To była tydzień temu i tam byli przedstawiciele i Niemiec, i była ekspertka z Węgier, i był Rej Wójcik z Centrum Polityki Europejskiej, takiego think tanku w Warszawie. I to była rzeczywiście taka różnorodna dyskusja, różne spojrzenia. To, co mnie zaskoczyło, to, że przedstawiciel Niemiec, który bardzo 8 lat pracował z kanclerz Angelą Merkel w jej urzędzie kanclerskim, bardzo krytycznie wypowiadał się o o Nord Stream 2 i raczej tak gdyby to od niego zależało i gdyby te jego słowa, które padły w czasie naszej debaty tydzień temu, były realizowane, to tego Nord Stream 2 by nie było. Tylko Niemcy, czy tu jest teraz proszę tak pozwolić na chwilę takiej małej dygresji semantycznej.
Dygresje są mile widziane, to jest radio.
Słowo Niemcy w Polsce jest bardzo, bardzo wieloznaczne. My nie mamy rodzajników określonych, nieokreślonych. To są też te sporo, o których przed chwilą między innymi też profesor Gliński mówił. Czyli Niemcy to oznacza nazwę kraju, nazwę narodu i u nas jak mówimy Niemcy, nam się od razu kojarzy, że to są wszyscy Niemcy, że to jest albo całe państwo, albo cały rząd. To nie jest tak. No to jednak jeśli chodzi na przykład o tą sprawę Nord Stream 2, no to zależało to części środowisk politycznych, głównie socjaldemokratów z różnych powodów. Zależało też dwóm wielkim koncernom niemieckim, które prowadzą i prowadziły interesy z Gazpromem. Część innych środowisk była obojętna, sceptyczna. Ten sceptycyzm narastał i on narasta do tej pory, więc nawet może się okazać, nawet na przykład także z powodów tego, że w Berlinie jest rząd koalicyjny pomiędzy socjaldemokratami i chadekami, to, że ten Nord Stream 2 ostatecznie powstanie, bo tak naprawdę te rury są kładzione i planowo do końca tego roku on ma być już gotowy, ale może się okazać, że on nie będzie aż tak opłacalny, jak z różnych powodów, czy z powodów regulacji europejskich, czy z powodów może jakichś wewnątrz niemieckich, że on nie będzie aż tak opłacalny, jak to jest, jak to planował Gazprom. Więc są różne pola konfliktu i to nie jest tak, że Unia Europejska zakończy, dlatego że jesteśmy członkami wszyscy i w NATO, i w Unii Europejskiej, to że skończą się te różne spory, ich będzie mnóstwo. Zapraszam już, jeśli pan mówi o tych naszych dyskusjach i będzie kolejna debata 15 marca, też właśnie tutaj niedaleko siedziby Radia Wnet, będzie na temat wizji Europy, polskiej i niemieckiej wizji Europy. Będzie profesor Paruch, będzie profesor Czachur, będzie ambasador Niemiec Ralf Nickel, więc to będzie, myślę, ciekawa taka wielostronna dyskusja. I to, co jest kluczem, no to jednak, żeby rozmawiać, jeśli się nie porozumiemy, bo to może się zdarzyć, to znaleźć te też są inne tematy, w których możemy się porozumieć. I to jest tak samo ważne.
Czy uważa pan, że to w tej chwili to rozejście się tych interesów między Europą a Stanami Zjednoczonymi, ono jest bardziej jednak związane, tak jak wielu twierdzi, z tą polityką Donalda Trumpa, która w samych Stanach Zjednoczonych też budzi często zaskoczenie, no bo on ma zwyczaj swoich własnych podwładnych urzędników Departament Stanu zaskakiwać czasami na Twitterze, formułując nowe elementy doktryny polityki zagranicznej? Czy jednak tutaj jest po prostu rozejście się tych dwóch światów, które zaczynają mieć odrębne interesy?
Znaczy niektórzy mówią, że gdyby nie było Donalda Trumpa, to i tak te napięcia by nastąpiły, dlatego że już z powodu rosnącej roli Chin, my może mamy za małą świadomość, jak ważne są Chiny, jak Chiny wpływają na losy narodów w Azji, jak coraz bardziej są widoczne w Europie. U nas był parę lat temu, tak 3 lata temu modny był temat tego nowego jedwabnego szlaku. Chińczycy mieli budować centralny port komunikacyjny, to wielkie lotnisko pod Warszawą, między Łodzią a Warszawą. Teraz Chińczycy są trochę takim mniejszym naszym przyjacielem, ale ciągle są ważne. Dla Stanów Zjednoczonych no to jest tak naprawdę główny punkt odniesienia. Więc z tego powodu każdy amerykański prezydent musi odnosić się do tej konkurencji z Chinami. Ta konkurencja też może się przerodzić w jakiś konflikt, bo Chińczycy nie ukrywają, że chcą rozszerzyć swoje wpływy w południowo-wschodniej Azji i tam może dojść do jakiegoś nawet przypadkowego konfliktu okrętów amerykańskiej marynarki i chińskiej, więc dlatego to jest tak ważne dla Amerykanów. No a jeśli chodzi właśnie w tym kontekście o Europę, no to Donald Trump i to, co mówi, żeby Europejczycy więcej płacili na obronę, to też jest to, co mówił wcześniej, po jego poprzednicy mówili. To, co jest może nowością, że wyraża to w taki brutalny sposób i to, że Angela Merkel, od której pan zaczął, mówi, że dla niej zaskoczeniem jest to, że nagle niemieckie samochody są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, czyli chodzi o to, że Amerykanie chcą wprowadzić cła, karne cła na amerykańskie auta, na niemieckie auta, to rzeczywiście jest może taką nowością, tym bardziej, że tak jak mówi Merkel, Niemcy też inwestują, największa fabryka BMW jest nie w Bawarii, nie w Niemczech, ale w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych i moim zdaniem te kłopoty, ewentualne ta wojna handlowa, która ciągle nam grozi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, także uderzy w nas, no bo to nie jest tak, że Niemcy sami produkują te swoje samochody, ale gro podzespołów, gro poddostawców pochodzi z Polski. I to by dotyczyło niestety także ten rykoszet wojenny w wojnie handlowej europejsko-amerykańskiej, no uderzyłby także w nas.
Ja wiem, że obserwuje pan od lat niemiecką scenę polityczną. Ewidentnie kończy się już czas pani kanclerz Angeli Merkel. Ona też tego jakby nie ukrywa, no bo zrezygnowała ze stanowiska szefowej partii. Czy pan sądzi, że ta nowa generacja przywódców niemieckich, która w pewnym momencie zastąpi tych obecnych polityków, takich jak Merkel, jak Schäuble, jak Seehofer, czy oni będą mieć tu jakieś inne koncepcje, jeśli chodzi o politykę międzynarodową?
Znaczy, to co jest siłą jednak moim zdaniem niemieckiej polityki, to jest jednak ciągłość. To, że tam nie ma takich gwałtownych zakrętów w polityce zagranicznej i nawet krajowej, że to, co poprzedni rząd zatwierdził, tak jak zatwierdził Gerhard Schröder pierwszą nitkę Nord Stream 2, no to późniejsze rządy z reguły akceptują, bo uważają, że to jest w interesie długofalowym państwa niemieckiego, no żeby zachować taką instytucjonalną ciągłość. Angela Merkel, jedno słowo, ja bym jeszcze jej tak do końca nie lekceważył, dlatego, że rzeczywiście ona nie jest szefową partii, no ale myślę, że przez jakiś czas jeszcze pozostanie szefową rządu niemieckiego. I to, co może być nas nieraz zaskakiwać, jest to, że ona nie musi być już wybierana, więc ona nie musi działać pod to, co zawsze robiła, pod dyktando opinii publicznej, czyli patrząc na to, jakie są sondaże, to wtedy decydowała, nie podejmowała decyzji nigdy szybko, przeczekiwała różne kryzysy i potem patrzyła, jaka jest większość w społeczeństwie i wtedy decydowała na przykład o zamknięciu elektrowni atomowych w Niemczech. Teraz już się nie musi kierować takimi przesłankami, może działać bardziej swobodnie, co na przykład możemy doświadczać w polityce europejskiej i myślę, że ona będzie odgrywała dużą rolę przy tym konstruowaniu tego, jak będzie wyglądać Unia Europejska po wyborach. No a czy jej następcy, no to Merkel miała o tyle taką jednak inicjatywę i uciekła od takiej fatalnej klęski w partii, nominując swoją następczynię, czyli Annegret Kramp-Karrenbauer. Trudno wymieniać to nazwisko.
Tak, ja cały czas jeszcze nie nauczyłem.
AKK
właśnie.
Po prostu można też mówić. No a ona widać przygotowuje się spokojnie do tej roli pani kanclerz. Niektórzy nazywali ją taką mini Merkel, więc nawet jeśli ona będzie chciała się zdystansować od swojej poprzedniczki, no to jednak spodziewam się, że tutaj będzie jakaś poważna ciągłość. Ostatnio rozmówiła o Rosji, bardzo krytyczny wywiad na temat polityki Władimira Putina, więc myślę, że to będzie tak, raczej będzie w tradycji Angeli Merkel niż w jej jakimś zaprzeczeniem.
W polityce trzeba zachować ciągłość, a polityków, zwłaszcza ważnych, nie należy zbyt wcześnie skreślać. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Bardzo dziękuję.
Godlewski był gościem Poranka Wnet, ale proszę jeszcze z nami zostać, jeżeli pan ma chwilę czasu, bo jeszcze chwilę po polityce zagranicznej porozmawiamy. W naszym studiu kolejny gość, pani Małgorzata Wołczyk, publicystka związana między innymi z tygodnikiem Do Rzeczy. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Proszę bliżej trochę do mikrofonu, a porozmawiamy teraz o kraju, który chyba podobnie jak Polska nie miał aż tyle szczęścia, jeśli chodzi o ciągłość, bo też kilka zerwań tam historycznych się zdarzało, a mianowicie o Hiszpanii. Hiszpanii najbardziej, chyba jednym z najbardziej lewicowych krajów Europy, kraju, w którym po rewolucji premiera Zapatero wydawało się, że tam już się zbuduje naprawdę jakiś lewicowy raj na ziemi, a tymczasem zdaje się, że w polityce hiszpańskiej coś się dzieje i nie wszyscy Hiszpanie są z tego raju na ziemi zadowoleni.
Tak, no właśnie. Dla nas Polaków Hiszpania jest wystarczająco blisko, żeby wielu naszych rodaków udawało się na weekendy na półwysep, ale no niestety wystarczająco daleko, żebyśmy mieli jednak małą orientację o tym, co się tam wydarza. A dzieje się niestety bardzo źle, bo tak jak pan redaktor wspomniał, no to jest kraj jednak objęty taką dyktaturą lewicową już od wielu lat. Kraj, który zmaga się z ogromnymi problemami.
Ale pani mówi dyktatura, no przecież są wybierani demokratycznie.
A no nie do końca możemy się z tym zgodzić, ponieważ ten rząd, który właśnie kończy swoją legislaturę po 8 miesiącach no nieszczęsnej władzy premiera Sancheza, zwanym zresztą dosyć wprost przez media hiszpańskie premierem okupą, czyli kimś, kto nielegalnie objął to stanowisko, jako że w wyniku takich sprytnych trików z wotum nieufności wobec rządu Rajoya rzeczywiście udało mu się obalić rząd i pod hasłem, że rozpisze nowe wybory, sam jednocześnie ogłosił się premierem, co wywołało burzę na arenie politycznej Hiszpanii, ponieważ wbrew temu, co obiecał, czyli że rzeczywiście jego partia, jako ta mająca większość, czyli Socjalistyczna Partia Hiszpanii, PSOE, w koalicji z innymi partiami obaliła Rajoya, ale jednocześnie nie dotrzymali słowa odnośnie wyborów, więc jak gdyby sam siebie mianował premierem i przez tych 8 miesięcy wespół z nienawidzonymi przez Hiszpanów jednak partiami separatystycznymi udało mu się, właśnie niewiele mu się udało, oprócz tego, że jak wszyscy mówią, doprowadził do etapu wprost nazwanego bałkanizacją Hiszpanii, czyli kraj, który jest rozrywany roszczeniami takimi samonapędzającymi się przez separatystyczne partie, przez regiony. I chodzi nie tylko o separatyzm kataloński, ale też baskijski, ale w perspektywie być może także Wyspy Kanaryjskie. Więc właściwie po wielu latach Hiszpania stanęła na skraju takiego możliwego rozpadu kraju. Więc jest to jeden z wielu jak gdyby takich punktów kryzysowych, bo jeszcze mówimy o państwie, które jest pogrążone w strukturalnym bezrobociu, który zmaga się z ogromnymi masami nielegalnych imigrantów, bo przypomnijmy, że po zamknięciu granic przez Włochy, właściwie Hiszpania w tej chwili absorbuje wszystkich przybyszów z Afryki. Ja ma ich sporo, bo jednak do Maroka jest bardzo blisko i cały czas się słyszy, że padają rekordowe liczby. I jest to też efekt rządzenia premiera Sancheza.
Dobrze, już wiemy, że lewica doprowadziła do apokalipsy, ale pojawił się głos sprzeciwu i to taki głos zaskakujący, taki dosyć konserwatywny.
Tak, to rzeczywiście partia, którą usiłuje się wszelkimi metodami jak gdyby obniżyć, wprost po prostu nazywana faszystowską, prawda, skrajną prawicą, przemilczana, ponieważ istnieje od 4 lat, ale to widać jednak tą hegemonię, która nie jest przesadna, myśli lewicowe, ona była przemilczana, obecność tej partii, ich działaczy. Także właściwie do chwili, kiedy nie odbył się jak gdyby regularny taki wiec partii w październiku 2018 roku, kiedy już prasa, telewizje nie mogły przemilczyć, że ten wiec zgromadził tysiące ludzi, że cieszy się ogromną popularnością w sieciach społecznościowych, że tylko o nich się mówi w barach, na ulicy, w restauracji. Jako taki, to nie jest tylko partia, ale to jest właściwie taki ruch kulturowy oddolny, aby wprost się mówi ratować Hiszpanię. I jakkolwiek to zabrzmi, jest to jednak, oni się czują opozycją komunistyczną w tym kraju i po prostu chcą ratować.
Jak to opozycją komunistyczną?
Hiszpania, jak wiemy, wojna domowa była właściwie pierwszą wojną ideologiczną w Europie. I te rany, które zdawały się przygasać właśnie po bratobójczej wojnie, która rozegrała się między takim szerokim blokiem partii prawicowych a partii lewicowych, zakończyła się wygraną Franco prawicy, ale niestety historię napisała lewica i nie tyle napisała, co całkowicie zakłamała. Więc kraj, który żył przez wiele lat właśnie w takiej fałszywej nowej historii, w której starano się pokazać, że faktycznymi zwycięzcami są jednak ci, którzy budowali demokrację, co jest nieprawdą, bo lewica w czasie wojny domowej po prostu starała się zainstalować satelickie państwo stalinowskie, zarządzane jak gdyby z Rosji. Jest to ogromny temat do rozmów. W każdym razie odżyły na nowo te rany. Odżyła opozycja między, jak sami mówią, i właściwie każdego dnia stale pojawia się słowo faszyzm w opozycji do komunizm, ponieważ rozgrywa się walka ideologiczna.
Przejawem tej walki jest chyba też to, że generał Franco nie może sobie spokojnie leżeć w swoim grobie, bo ma być ekshumowany.
Tak, to jest jak gdyby kolejny akt takiej zemsty, takiej przemocy symbolicznej, ponieważ rząd Sancheza przez 8 miesięcy nie był w stanie tak naprawdę z tą mniejszością, którą miał, wypracować nic, co mogłoby rzeczywiście jakoś tam pomóc podźwignąć kraj z rzeczywistych problemów, jakie ma, więc skierował swój impet jak gdyby... żeby pomścić, prawda, jeszcze tego generała, który no, jakby nie patrzeć, jednak ochronił kraj od komunizmu. I takim aktem symbolicznej przemocy miało być właśnie wyciągnięcie jego mumii, która spoczywa w Valle de los Caídos. To jest takie miejsce pamięci, pojednania narodu, które rzeczywiście Franco... już w czasie wojny domowej, jak gdyby jego ideą było myśl, jak ten naród po bliznach wojny domowej, bratobójczej, w jaki sposób pogodzić go. I taki miał pomysł, aby wybudować takie miejsce pamięci i pojednania pod znakiem ogromnego krzyża, aby spróbować te rany i te blizny jakoś zagoić. I wbrew temu, co się mówi, nie było jego wcale intencją, no, żeby tam spocząć. To była decyzja króla Juana Carlosa. Także, no, jak gdyby nie znalazł się, znalazł się tam po prostu wskutek zarządzenia króla. To nie było, tak jak się mówi, budowane mauzoleum ku jego czci. To jak zwykle tutaj lewica mocno pracowała przez te dziesięciolecia, że zakłamać historię. To nie jest mauzoleum, to jest bazylika, gdzie są szczątki złożone zarówno ze ofiar tych ze strony prawicy, jak i lewicy, republikanów i tych, którzy i żołnierzy tych sił narodowych. Także miało być to w zamyśle miejsce, które pomoże jak gdyby odreagować, zabliźnić to, co się wydarzyło na półwyspie. I no cóż, rząd Sancheza od początku zmierza do tego, żeby jak gdyby pokazać, że zdestruować, co jeszcze zostało, prawda?
To mimo, rozumiem, że... się będzie działo teraz na naszych oczach, tak? Bo to w tej chwili będą jakieś decyzje podjęte, już niedługo.
Tak, przyznam, że wyjeżdżam już w następnym tygodniu na wywiad z przeorem, który właśnie zajmuje się ochroną tej bazyliki i zmaga się cały czas z atakami, ponieważ... ta bazylika, w której spoczywają szczątki, mumia generała Franco, generalnie rząd jak gdyby no nie ma prawa tam nic robić, ponieważ no są to skomplikowane kwestie prawno-administracyjne.
To od razu możemy się umówić, jak pani wróci z Hiszpanii, to wtedy od razu zapraszam tutaj do nas, do Poranka w Net, wtedy może na jakąś dłuższą rozmowę też o dziedzictwie frankizmu w dzisiejszej Hiszpanii i dowiemy się, czy lewicowemu rządowi uda się ruszyć groby, że tak powiem, zwłoki z grobów. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję pani Małgorzata Wołczyk. Bardzo polecam tutaj pani artykuł w ostatnim numerze Do Rzeczy, bo bardzo niewiele jest w Polsce w ogóle materiałów obiektywnych z Hiszpanii. Niby kraj jest to nam bliski, niby wielu Polaków tam jeździ przecież na wakacje, niby wielu studentów z Hiszpanii studiuje też dzisiaj w Polsce, ale w ramach programu Erasmus, ale jakoś tak o tych skomplikowanych zawiłościach hiszpańskiej polityki wiemy bardzo niewiele. Będziemy się dowiadywać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I już pod sam koniec Poranka z ogłoszeniem jeszcze dotyczącym jutrzejszego Dnia Wyklętych. Pan Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Proszę nam w tempie ekspresowym powiedzieć, do czego chce pan zaprosić naszych słuchaczy.
Dzień dobry, chodzi o dzień dzisiejszy, godzina 17.30, przystanek Historia IPN. Wspólnie z IPN-em Tygodnik Solidarność organizuje takie spotkanie z historią, które będzie polegać na przedstawieniu skomplikowanych losów rodzinnych członków Solidarności z fabryki Polar we Wrocławiu. Będzie to spotkanie, na którym zaprezentujemy etiudę dokumentalną poświęconą właśnie Polarowi we Wrocławiu. Odbędzie się również koncert piosenek opozycyjnych z czasów PRL, między innymi Mury, Boże Nasz, piosenka dla córki oraz debata z udziałem prezesa IPN-u Jarosława Szarka oraz Łukasza Sołtysika, autora książki o Polarze, o Solidarności w Polarze. No niezwykle ciekawa historia, przejmujące losy, pokazujące cierpienie rodziny wynikające z internowania. Bohaterowie nasi dowiadywali się o tym, że zostanie jeden z bohaterów, że zostanie ojcem, gdyby przebywał w areszcie. Drugi bohater dowiedział się o tym, że urodziło mu się dziecko. No, bardzo przejmująca historia. Goście z Wrocławia również do nas przyjadą, więc serdecznie zapraszam. 17.30, przystanek Historia na Marszałkowskiej.
Dobrze, to może jeszcze...
Transmisja na tysol.pl.
transmisja na PSPL, a może będzie jeszcze okazja, żeby o tej historii kiedyś w poranku dłużej opowiedzieć, jeżeli pan nam tu przyjdzie z jakimiś świadkami historii. Bardzo serdecznie dziękuję za ekspresowe ogłoszenie, które usłyszeli słuchacze, mam nadzieję, w całej Warszawie, w Krakowie też, no ale z Krakowa pewnie nikt na 17 do Warszawy nie dojedzie.
Na tysol.pl można wtedy obejrzeć.
Na tysol.pl można obejrzeć. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję. Poranek Wnet dobiega swojego końca. Za chwilę w Radiu Wnet zabrzmi muzyka francuska. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Ja się nazywam Antoni Opaliński i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.